Chwała Jezusowi. Co za pieśń. Wiecie, taka pieśń, która, jedna z tych pieśni, które mogłyby się śpiewać i śpiewać. I gdybyś ją zaśpiewał po raz setny, to nagle dochodzisz do wniosku, że wcale nie powtarzasz tego samego, ale że idziesz głębiej i głębiej, doceniając tylko to, co się stało na Golgocie. Otwórzmy nasze Biblię na Ewangelii Mateusza, 20 rozdział, i zacznijmy czytać tą niezwykłą historię. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział, historia kolejna o winnicy. W czwartek mówiłem o winnicy, wcześniej w niedzielę mówiłem o winnicy, a dzisiaj zobaczmy na trzecie z kolei opowiadanie o winnicy. Mateusz, 20 rozdział, od pierwszego wersetu czytam. Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swej winnicy. Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy i wyszedłszy około godziny trzeciej, ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie. Rzekł więc do nich: idźcie i wy do winnicy, a ja, co się należy wam, zapłacę. I oni poszli. Znowu o szóstej i o dziewiątej godzinie wyszedł i uczynił tak samo. A wyszedłszy około jedenastej, znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich: dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? Oni na to: nikt nas nie najął. Mówi do nich: idźcie i wy do winnicy. A gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do rządcy swego: zwołaj robotników i daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych. Podeszli tedy najęci o godzinie jedenastej i otrzymali po denarze. A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy tyle, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał. A on odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? Bierz co twoje i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawistne dlatego, iż ja jestem dobry? Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Wiecie, to jest taka historia, która jest przypowieścią. Więc nie można jej dosłownie traktować i patrzeć każdy szczegół na zasadzie, wiecie, jakie buty mieli pracownicy i jaka była pogoda. Przypowieść ma pewien cel. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek wydarzyła się taka sytuacja, ale Jezus o niej opowiada, być może miała miejsce, ale Jezus o niej opowiada, abyśmy my zrozumieli coś, co dotyczy Królestwa Bożego. Jak powiedziałem, mamy kolejny fragment o winnicy. W kolejności biblijnej byłby to pierwszy fragment. Z tych, które ostatnio omawiałem, mówiłem wcześniej o dwóch synach. Później w czwartek znowu mówiliśmy o wydzierżawionej winnicy, o dzierżawcach. I dzisiaj mamy pracowników winnicy. Wiemy już z tych wszystkich przypowieści i biblijnego tego wykładu Słowa Bożego, że winnica jest to Boży lud. Wiecie, ciekawie do tego podchodzi Ireneusz, jeden z ojców Kościoła, męczennik za wiarę. On uważał, czytając ten fragment Słowa Bożego, że dzień pracy to czas istnienia świata. Gospodarz, tutaj znowu mamy to greckie oikodespotes, czyli zarządzający domem. Gospodarz to Bóg, denar to życie wieczne, winnica to Kościół, plac miejski to jest miejsce, czyli to miejsce, gdzie stoją robotnicy, to jest świat, a upał to pokusy światowe. I tak Ireneusz czytał sobie ten fragment. Bardzo dobry sposób wykładu, ale jest to tylko jeden z wielu. Wiecie, to jest jedna z tych przypowieści, które wstrząsają tym, co wydaje się jasne i poukładane. Zadają pytanie, czy pójdę za Bożym sposobem myślenia, czy będę to próbował zrozumieć według moich miar. Wszystko zaczyna się taką sceną, jaką znają ludzie tamtych czasów. Kiedyś, gdy byłem w Afryce, właściwie to nie tak dawno, prawda, jadąc ulicami afrykańskich miast, widziałem tą scenę wielokrotnie. To znaczy, mam na myśli scenę stania ludzi na rynku miejskim i czekania. Pamiętam, jak pierwszy raz jechałem, zapytałem gospodarza, pastora, u którego byłem, na co tyle ludzi już od rana czeka. Myślałem, że tylko my tak wcześnie wstajemy. On mówi, oni czekają, że ktoś ich zabierze w pole. I faktycznie podjeżdżały ciężarówki i zabierały tych ludzi albo na pola trzciny cukrowej, albo tam na różne inne roboty, robotnicy najemni. U nas może już tak, wiecie, nie jest, przynajmniej nie widziałem w Polsce czy w Czechach ludzi stojących gdzieś przy drodze i czekających, jak ktoś im da pracę. Chociaż wiecie, nigdy nie wiemy, gdzie i do czego dojdziemy jeszcze. Ale tak bywa. Dzisiaj nadal takie rzeczy się dzieją. Na rynku stoją ludzie i czekają, aż ich ktoś najmie do pracy. Dzień roboczy zaczyna się według naszego zegarka o godzinie 6 rano i trwa do 18, trwa 12 godzin. Niełatwe życie. Każdy to rozumiał. Przynajmniej na początek historia wydaje się jasna do zrozumienia. Jak mówię, czytając widzimy robotników, którzy czekają, aż ktoś im da pracę, ale jak czytamy dalej tą historię, to widzimy jakby w tle taki wielki zegar. Tak jak sobie to wyobrażam. Czytam, ale ten zegar jest. Jakby cały czas Pan Jezus, opowiadając tą historię, przypomina, która godzina. Wiemy, tak na marginesie teraz to mówię, taka moja dygresja, że z czasem u Pana Boga jest trochę inaczej niż u nas. To wiemy, prawda? Najjaśniej teologicznie można to powiedzieć w ten sposób, że my mamy zegarki, a Pan Bóg ma czas. Wiemy, że u Pana Boga jeden dzień to jest 1000 lat, 1000 lat jeden dzień, Bóg się porusza inaczej. Godziny wydają się tutaj w tej historii dość dziwne, za chwilę wam wyjaśnię, jak oni nazywali godziny, ale wyraźnie widać, że są tutaj ważne. Jednak chcielibyśmy właściwie ocenić to, co dziś czytamy, i moje pragnienie jest, aby idąc do domu, abyście poczuli, że Duch Święty przemówił do was, przemówił do nas i coś nowego ze Słowa Bożego dla mnie mi dał. Coś, co pomoże mi być lepszym świadkiem, uczniem Pana Jezusa. Chciałem wam powiedzieć o dwóch greckich słowach. Wybaczcie, nie próbuję robić lekcji z greki, ale bardzo ciekawe dwa słowa greckie. Fajnie, jakbyście wiedzieli. Pierwsze znacie, tylko nie wiecie, że je znacie. Kto z was słyszał takie słowo chronometr? Nasi dziadkowie wiedzieli, co to jest, prawda? Kiedyś, widzicie, z reguły starsze osoby właśnie podniosły rękę, bo oni wiedzą, co to jest. Kiedyś na łańcuszku w kieszeni wyciągał dżentelmen i otwierał i wiecie, wtedy nikt nie mówił zegarek. To był chronometr. Od greckiego słowa chronos, czyli czas. A więc mamy słowo chronos, czyli to jest ten czas na zegarku, to jest chronos. Ale Greka miała dwa słowa na czas. Jak to Greka, nie? U nas jedno, u nich dwa. Mają jeszcze słowa kairos. Kairos oznacza odpowiedni czas, odpowiedni moment. Na przykład, kiedy kobieta czeka na poród, to dziecka nie interesuje chronos. Dziecko interesuje kairos. Kiedy jest czas, to dzidziusia nie obchodzi, co tam jest na chronos. Czwarta rano, czwarta rano. Dziecko nie pyta, mamo, można? Mamo, wiesz co, za wcześnie, jeszcze 2 godziny poczekamy. Nie. Gdy przychodzi u Boga na coś kairos, to nieważne, co mówi chronos. Po prostu u Boga przyszedł na to czas. I głównym wersetem tej historii jest wstrząsające pytanie. Bo jest zawsze, każda historia ma swój główny werset. Werset, który byłby tematem. Który byłby tą lekcją, którą naprawdę Pan Jezus chce nauczyć. Oprócz tego uczy nas tu dużo. Ale jest jedno, co jest tematem tej lekcji. I temat lekcji, czy główny werset brzmi, czy oko twoje jest zawistne, dlatego że ja jestem dobry, mówi Pan. Czy jest? Jeśli jest, to gdybym nie miał czasu nic dalej mówić, to bym powiedział, Królestwa Bożego szukaj wpierw Jego sprawiedliwości, patrując się w tą historię, a wszystko inne zrozumiesz i będzie ci dodane. Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swojej winnicy. Innymi słowami Pan Jezus mówi, chcecie zrozumieć Królestwo Boże? Bo ono jest do czegoś podobne i zaczyna nam dawać tę historię. Nie jest takie samo, ja to tylko używam, aby pokazać przykład. Jest podobne, słuchajcie i uczcie się, mówi Pan Jezus. Gospodarz w naszej historii wychodzi 5 razy. Mamy tu opisanych 5 różnych wyjść gospodarza. Pierwsze o świcie, ostatnie wieczorem przed samą wypłatą. W naszej mierze czasu, bo my czasami tak nie rozumiemy, jakaś 3 godzina, 6, chciałbym, abyście mogli to zrozumieć. W naszej mierze czasu wychodzi o 6 rano, później 3 godzina to jest 9, potem wychodzi o 12, potem o 15 i o 17 to jest ta 11 godzina. Dlatego, że potem się już liczyły godziny straży nocnej i tak dalej. A więc idziemy dalej. Ugodziwszy się z robotnikami na 1 denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy. Umawia się denar, denar. Zwróćcie uwagę, że umawia się tylko z tymi pierwszymi o 6 rano. Potem już nie masz żadnego uzgadniania, z nikim niczego nie uzgadnia, albo jest trochę inaczej, za chwilę do tego dojdziemy. I ważne jest, aby czytając to wiedzieć, że tą winnicą jest lud pański, aby wiedzieć, że obietnica dana ukochanemu Bożemu narodowi będzie dotrzymana, że Pan Bóg nie zawiedzie, ale jest też wielu innych, którzy będą wezwani z innych stron, z innych ziem, nie zawsze o czasie, który nam pasuje. Jest tu napisane, że on umówił się. Tutaj jest takie słowo, które wszyscy muzycy, a już na pewno Tomasz to będzie rozumiał, nawet Grekę. Bo tu jest takie słowo, umówił się, symfoneo. Od tego mamy jakie słowo? Symfonia. Czyli robimy coś jak? Wspólnie, razem. Brzmimy tak samo. To jest ważne to słowo. Ponieważ potem, pod koniec tej historii, ten człowiek rozmawia tak, jakby żadnego symfoneo nie było. Umówił się, jest symfoneo, jest symfonia. Rozumiemy się, wszystko jest jasne. Ten sam wyraz, jak chcecie wiedzieć, występuje przy uzgadnianiu wspólnej modlitwy, kiedy w Mateusza w 18 rozdziale jesteśmy pouczeni, że gdy potrzebujemy się razem modlić, to uzgodnimy wspólnie to, o co się modlimy. Znowu mamy tą symfonię. Uzgodnili denara. Denar to była zapłata za dzień, tyle ile trzeba na dzień, zapłata takiego niewyuczonego pracownika. Jeżeli mogę coś powiedzieć o denarze, denar był wydany przez Rzymian, przez władze okupacyjne, które tam były. Był ze srebra, był warty pół żydowskiego szekla. Co jeszcze? Ceny w tamtym czasie. O, umówili się na denara. 2 denary kosztowało 7 kilogramów chleba. 30 denarów kosztowało ubranie dla robotnika. 100 denarów kosztował osioł. Podatek, który trzeba było płacić na cesarza, wynosił 1 denar. Podatek, który trzeba było płacić na świątynię, wynosił 2 denary. Wartość olejku nardowego, którym Maria w Jana 12 umyła stopy Jezusa, to było 300 denarów. Tu mamy jednego dniówka, niewykwalifikowanego, podkreślam, robotnika. I wyszedłszy około 3:00, ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie. Więc rzekł do nich, idźcie i wy do winnicy, a ja, co się należy wam, zapłacę. I oni poszli. Znowu o 6:00 i o 9:00 wyszedł i uczynił tak samo. Widzicie, tu już nie ma żadnego symfoneo, żadnej umowy o czymkolwiek. Co się należy, co jest sprawiedliwe tu jest. Wiecie, jest ciekawe, te godziny różnie postrzegano w teologii. Jak już o tym mówię, tak dla ciekawości wam powiem, Orygenes, czyli znowu jeden z ojców Kościoła, pisarzy pierwszego, wczesnego Kościoła, wczesnego, nie pierwszego Kościoła, widział to tak, mówił, że pierwsze powołanie, czyli to o 6 rano, to jest od Adama do Noego, tak to sobie podzielił. 3 godzina to była od Noego do Abrahama. 6 Abrahama do Mojżesza, 9 od Mojżesza do Jezusa, a 11 to jakby chwila przed końcem, czasy ostateczne, czas Kościoła. Z każdą godziną jednak, nawet jeżeli byście, to tak dla ciekawości powiedziałem, jak Orygenes to widział, z każdą godziną jednak łaska była bardziej potrzebna i cenniejsza. Bo chcę, byście tak patrzyli na tego denara. Powoli dojdziemy zaraz do czegoś. Abyście tak patrzyli na to, co się stanie. Wychodzi o 3:00, więc popatrzmy na pierwsze jego wyjście po robotników, to poza tym głównym. To pierwsze było o 6:00, umówili się na denara i pracują już tamci. Teraz wychodzi o trzeciej, czyli mamy już godzinę 9 rano. Tamci już od 3 godzin pracują. Już są zmęczeni, już by myśleli, przerwa by się przydała. I w tym momencie Pan przyprowadza nowych pracowników. Ujrzał innych. Czy miał przejść i udawać, że ich nie widzi? Czy miał nie dać tym ludziom pracy, skoro bardzo potrzebowali? Oczywiście, kiedy mówimy o trzeciej godzinie dnia, to każdy z was, kto czyta Biblię, natychmiast przychodzą wam jeszcze dwie inne trzecie godziny dnia. Pierwsza, bardzo ważna trzecia godzina dnia, to jest trzecia godzina dnia opisana choćby w Ewangelii Marka w 15 rozdziale, 25 werset, a była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali. Inna ważna trzecia godzina dnia to są Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, trzecia godzina dnia, wtedy, kiedy został wylany Duch Święty, albowiem ci ludzie nie są pijani, jak miewacie mówili, gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia. Trzecia godzina dnia. Bóg rozpoczyna zupełnie inny sposób działania, niż do tej pory to było. Żadnego prawa, żadnej umowy nie ma. Tamto pierwsze to było prawo. A teraz wychodzi zupełnie inaczej, zaczyna działać. O 6:00 i 9:00 godzinie znowu wychodzi i wzywa. Pan powołuje w każdym czasie, a powołanie to za każdym razem jest pełnowartościowe. Nie ma takiego powołania przez Boga klasy B. Nie ma czegoś takiego, że Jezus powołał mnie jakoś lepiej, a ciebie to tak trochę gorzej. Albo ciebie trochę lepiej, a mnie to tak, w końcu taki kulec, to takie powołanie B, bo na A się nie nadajesz. Nie. Każde powołanie jest klasy A. Jest z całego serca i z Bożej miłości. Za każdym razem o godzinie 3:00, 6:00 i 9:00 zapłata jest, co się należy, czy dokładniej tutaj to tłumacząc to, zapłata jest według sprawiedliwego, tego, co ci się należy, według sprawiedliwości, tej sprawiedliwości Pana. Pomyślmy sobie, jaka jest Jego sprawiedliwość, co najbardziej chce nam dać Ojciec. On ma tylko jedno, wieczność z Nim, Jezusa Chrystusa, życie z Jezusem dla każdego, bez względu na zasługi. Ale dzieje się coś jeszcze. 6 werset czytamy, a wyszedłszy około 11:00 znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich, dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? Chcę wam powiedzieć, że w tym greckim tutaj, gdybyście to czytali w Grece, tu nie ma żadnego wyrzutu gniewu. On się nie gniewa. On nie mówi, dlaczego bezczynnie stoicie, jakby mówił do leniów albo ludzi, którym się nic nie chce. Nie, tu nic takiego nie ma. To jest pytanie. I tylko pytanie z serca. Dlaczego bezczynnie przez cały dzień stoicie? I co oni odpowiadają? Oni na to, 7 werset, nikt nas nie najął. Mówi do nich, idźcie i wy do winnicy. Widzicie, która jest godzina na zegarku? Jest godzina 11:00. O której się kończy szychta w hucie? O 14:00. To jest tak, jakby ktoś o 13:00 przyszedł do pracy. Widać pracy wiele. Ludzie tamtych czasów, kiedy słuchają Jezusa, wiecie, próbują sobie to wszystko w głowie układać. Oni jeszcze nie wiedzą, jaki koniec będzie tej historii. Ale sobie próbują to układać, zaczynają rozumieć, aha, no pracy wiele, bo właściciel wychodzi znów, jakby nie chciał zakończyć dnia i nie zmarnować czegokolwiek. A więc żydowscy komentatorzy czy komentatorzy wczesnego kościoła mówili, no chodziło prawdopodobnie o czas żniwa i naprawdę się musiało śpieszyć. Czyli albo było przed sabatem, albo nadchodziła zła pogoda, albo coś jeszcze. Ale wyraźnie ten ktoś się śpieszy. Jeszcze raz mówię, ci, którzy słuchają, nie znają końca jeszcze. Słuchają na razie historii o tym, jak Pan zatrudnia ludzi. Wszystko jest okej do tej pory. A więc chodzi o czas żniwa. I my wiemy, że żniwo wprawdzie wielkie, lecz czyli jeśli robotników mało, to i ci o 11:00 by się przydali. Czyli my sami się zgadzamy z tą historią. Kim są ci, co stoją o 11:00? Tak po ludzku na nich patrząc teraz. Nie przez przypowieść, ale tak po ludzku popatrzcie. Jako ludzie z sercem, jako jesteś tatą, jesteś mamą, masz rodzinę, popatrz się na nich. Stoją już resztkami nadziei. Zapowiada się kolejny głodny dzień w ich życiu. Rozczarowane dzieci czekają, bo wiedzą, że wkrótce przyjdzie godzina, kiedy tata powinien wrócić. Poszedł rano stać na plac. Za chwilę będzie godzina, że tata powinien wrócić do domu. Może tym razem przyniesie kawałek chleba. Może przyniesie rybę. Może coś przyniesie. Ale tata, który stoi o godzinie 11:00, wie, że tego dnia nic nie przyniesie. Kolejny rozczarowany dzień. Kolejny smutny, głodny wieczór w ich domu. Ich życie nie ma sensu, żadnego sensu, przynajmniej do tej pory. I w wypadku tego wezwania jeszcze coś nowego się pojawia, jeśli studiujemy dokładnie i patrzcie się w tekst, co się pojawia. Tego nie było w żadnym innym wypadku. Pojawia się dialog. Tam była jasna umowa, jasne stwierdzenie, żadnego gadania do roboty. Tu jest dialog. Wchodzi z nimi w dialog, zadaje pytanie. Jest ono też taką właściwie nie osądzaniem, ale oceną całego ich dnia. Bezczynnie tutaj stoicie. On ich nie osądza, on stwierdza fakt. Wasze życie nie ma żadnego celu, sensu. Ale oni mówią, nic nie ma. Byli kimś przekreślonym. Jeśli chcecie wiedzieć, jak oni się czuli, to jest tak się czuli, jak gdybyś miał 65 lat i nagle byś odkrył, że ty jeden tylko możesz wyżywić rodzinę i musisz znaleźć pracę. To mniej więcej w naszych czasach tak byś się czuł. Albo może nawet jeszcze gorzej. Po prostu nikt już nie chce. Nie wiemy, jakie były powody ich bezczynności, ich braku zatrudnienia. W większości nie ich wina, Pan ich w ogóle nie ocenia. Zbliża się dzień zbliża się do końca, dzień się kończy. Część pracowników, którzy pracują, jest już naprawdę zmęczona, spocona, brudna, harują już, robią 11 godzinę. A tutaj Pan przyprowadza nowych, świeżych, jeszcze niebrudnych. I mówi, poróbcie, jest godzina 13. Mówiąc tutaj według naszego języka, powiedzmy, zmian w hucie, o 14 koniec roboty, on przyprowadza nowych. Chcę wam powiedzieć, byście patrzyli oczami Zbawiciela. Każda chwila na zbawienie to dziś. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, to już nie patrzcie, która godzina, chodźcie. Bo my byśmy powiedzieli, jest za późno. Bóg mówi, nigdy nie jest za późno. Nie marnuj dnia, nie marnuj życia, chodź. Tamci mieli jakąś ustaloną zapłatę lub obietnicę sprawiedliwości, ci ostatni słyszą tylko, by iść. Właściwie nic się im nie obiecuje, są ludźmi wiary. Już tylko wiara im została, bo już czasu tak mało, że można tylko uwierzyć, że może coś z tego będzie. Idźcie i poszli. I 8 werset zaczyna naukę dla nas. Gdy nastał wieczór, mówi Pan winnicy do rządcy swego, zwołaj robotników i daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych. Nastał wieczór, mówi Pan. Tutaj mamy to dostojne Kyrios. Zawsze jak to jest użyte, to dobrze, żebyśmy z wielką bojaźnią Bożą patrzyli. Coś, co Bóg nas uczy. Widać, że Mateusz chce, byśmy pamiętali, jak ważna jest to przypowieść, ponieważ w końcu zapada zmrok. Słońce zachodzi, dzień chyli się ku wieczorowi i tu jest pierwsza lekcja z tej historii. Pan ich wszystkich woła teraz, aby otrzymali zapłatę, tak czy nie? Czy woła ich oddzielnie, czy woła ich jako jedno? Woła ich jako jedno, razem. To jest coś, jak czasami siedzimy w restauracji, nie? W Czechach czy w Polsce i kelner na koniec podchodzi, pyta się, jak będziecie płacić. Oddzielnie czy do gromady? Oddzielnie czy razem? On ich razem woła. Nagle okazuje się, że w oczach Pana są jedną grupą ludzi. Wszelkie podziały są najwyżej w nich, u nich w środku, ale nie w oczach Bożych. Pan nie widzi żadnych podziałów. Pan mówi, zawołajcie ich. Razem ich zawołajcie. Zawołaj wszystkich robotników i to wszystko. Zawołał i zabiera ich z pola razem. Wszyscy razem w jednym momencie w okamgnieniu są zabrani z tego pola. Gdy Pan przyjdzie, staniemy razem przed Nim z Kościołem wszystkich wieków. Staniemy ze świętymi, z męczennikami, z bogaczami, królami, władcami i biedakami, którzy umarli i nikt o nich nie wiedział. Staniemy z tymi, którzy zaufali w imieniu Jezusa. I jeszcze ciekawiej się robi, bo zaczyna wypłatę od ostatnich. Psycholog pracy doradziłby, no skoro już Pan tak chce, to ja bym sugerował, żeby Pan zaczął od tych pierwszych. Niech dostaną dolara i widzą, niech sobie już idą. Bo czego oczy nie widzą, to sercu nie żal, ale Bóg mówi, no mi właśnie o serce chodzi. To właśnie zależy, jakie serce. Podeszli wtedy najęci o godzinie 11 i otrzymali po denarze. Wyobrażacie sobie ich minę? Chłop godzinę temu był bezrobotny, a teraz jakby cały dzień właściwie wszystko zrobił. Jakby był doskonałym pracownikiem. A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Można sobie wyobrażać to, jak to wygląda, gdy dostają w dłoń denara. Każdy dostaje dość, by żyć. Każdy dostaje dokładnie tyle, ile trzeba, żeby dziś było: oto jest dzień, który dał nam Pan. Wszystko. Każdy dostaje dość na dziś. Byli wśród nich tacy, co sądzili, że wezmą więcej, chcieli, by to, co dla jednych było łaską, stało się dla nich jakąś zasługą. Oni chcieli zasługi mieć, a nie łaskę. Ale Bóg ma dla każdego z nas największy dar, swojego denara, swojego Pana, Jezusa Chrystusa, a w Nim łaskę. Jezus jest jak ten denar. Masz Jezusa, nie masz Jezusa. Albo Go masz, albo Go nie masz. Ale idziemy dalej w historii. Wziąwszy tyle, szemrali przeciwko gospodarzowi. Idą i niezadowoleni. No, rano jeszcze się modlili robotę, teraz nie są zadowoleni. Chociaż nic im nie ubyło. Ja rozumiem, gdyby dostali pół denara, bo Pan by mówił, tamtym muszę dać po jednym. To bym rozumiał, że związki zawodowe by założyli. Idą i szemrają przeciwko gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał. Wzięli, ale nie byli szczęśliwi. Szemranie to była specjalność faryzeuszy, wiecie. Spotkać się gdzieś i w jakimś pomieszczeniu szemrać, nie? Szemrali, bo Jezus przebywał pośród celników, prostytutek i grzeszników, objawiając im siebie i objawiając im, że Królestwo Boże jest dla każdego takie samo, jak dla tych, którzy się mają za większych od nich, jak dla faryzeuszy. Faryzeuszom się to nie podobało. Pamiętacie? Celnicy i grzesznicy wyprzedzają was do Królestwa, mówi im Jezus. A oni szemrają. Główny zarzut, główne to, czym osądzają Pana, nie polega na tym, że nie dostali. Główny zarzut polega na nieuwzględnieniu czasu i wysiłku. Jakby Bóg nie popatrzył na czas i nie popatrzył na wysiłek, a jedynie uwzględnił powołanie do winnicy. Jak gdyby starczyło być powołanym. Czy nam tak pasuje? Ta historia jest dla nas dzisiaj. Czy powinniśmy zadawać sobie pytanie, co mam z tego, że jestem posłuszny Bogu? Czy można Bogu zadać pytanie, co mam z tego, że ja Ci całe życie służyłem, jak mam tyle samo, co ten, co się wczoraj nawrócił? Co ja mam z tego, że Ci całe życie służę, nie kradnę, nie piję, nie cudzołożę, jak mój sąsiad pijak nawrócił się wczoraj? Dzisiaj umarł, a wszyscy mówią, że poszedł do nieba, bo przyjął Jezusa i wyznał swoje grzechy. To poszedł czy nie poszedł? No to po co ja całe życie uczciwie żyję? Czyli tak jakbyśmy Bogu mówili, mogłem pić, krazić, założyć. Żałuję, że Cię kochałem, tak? Widzicie, ta historia jest po to, byśmy coś zobaczyli. Malachiasz, prorok, w trochę innym kontekście, bo kontekst był troszeczkę inny, napisał Malachiasza 3:13. Przykre jest to, co o mnie mówicie, mówi Pan. A wy zaraz pytacie, co mówimy o Tobie? Malachiasz pisze dalej, 14 werset. Otóż mówicie, że nie ma sensu, aby służyć Bogu. Co nam z tego, że nakazów Jego zawsze słuchać będziemy i chodzić w szatach pokutnych przed Panem zastępów? Teraz raczej bezbożnych uznajemy za szczęśliwych, bo złoczyńcom wiedzie się, tak w życiu Boga wystawiają na próbę, a jednak im uchodzi bezkarnie. Czyli krótko mówiąc, jak to jest, no? Wiecie, jak to jest? Synu, ty zawsze byłeś ze mną, a ten tu brat twój zaginął, ale odnalazł się. Należy się weselić. Wiecie, nawet czasownik grecki oznaczający szemranie zarówno w tej historii, jak i w historii o synu marnotrawnym i starszym jego bracie jest ten sam. Jest ten sam sposób szemrania. Tak to celnicy i nierządnice i złoczyńcy pędzą do Królestwa Bożego, wśród nich ja. Bo Boga nie da się wykorzystać dla swojej chwały i zapłaty. Boga się kocha, z Bogiem się jest i największym skarbem życia jest Jezus. I tego się pragnie dla siebie innych. Tu właśnie serce się liczy. To jest miłość, która obdarza dokładnie tym, co trzeba. Każdy potrzebował denara, tak jak każdy potrzebuje Jezusa. I kto uwierzy i pójdzie za Panem, ten otrzyma Jezusa, otrzyma Jego zbawienie. Zwróćcie uwagę, oni zostali zrównani. Nikt nie został poniżony. Pyszny człowiek nie rozumie tej przypowieści. Zostali wyrównani do góry, a nie na dół. Pan ich wyrównał do góry. Kogo trzeba podciągnął, a kogo trzeba zostawił według umowy. Zrównani w górę do Jezusa. Pamiętaj, my mówimy o Królestwie Bożym. A on rzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? Mamy tu słowo przyjacielu. Dokładnie hetaire, czyli tutaj mamy takie słowo, które pokazuje, że Pan do niego sympatycznie mówi. Takiego słowa się nie używa, gdyby to był gniew albo jakiś osąd ku niemu. Nie, on mu przyjaźnie mówi: przyjacielu, synu, brat zginął, ale się znalazł. Nie? Ojciec nie powiedział temu starszemu: już nie jesteś syn, bo się nie cieszysz. Tu jest przyjazny zwrot. Przyjacielu, to jest takie, to wiecie, ten zwrot się też używało, kiedy ktoś był bardzo wysoko i zwracał się do kogo niżej. To jest coś, jak wy czasami idziecie, nie wiem, przechodzi koło was jakiś mały dzieciak i go tak po głowie pogłaskać, mówi: co tam, kolego, jak leci, nie? To jest taki sympatyczny. Nie masz krzywdy. Umówiony byłeś, dostałeś. Nie masz krzywdy. Masz problem w sercu. Bo na ręce nie masz krzywdy. Oto lekcja dla wszystkich Jonaszy naszych czasów. Gdzie uciekasz w złości? Dlaczego nie chcesz się cieszyć radością królestwa? To jest to, co Jonasz miał z tym problem też. Pamiętacie Jonasza? Bóg mu mówi: idź na wschód, do Niniwy, a Jonasz kupuje bilet na zachód, do Tarszyszu. W końcu, kiedy już jest taki załamany i nieszczęśliwy z powodu tej ryby i tego wszystkiego, bo go ryba zjadła, on tam biedak rozpaczał. Jedna stara piosenka gospel, którą jeszcze Louis Armstrong śpiewał, mówi, że ta ryba była już taka chora, że w końcu go zwymiotowała na brzeg, bo go tak miała dość, bo był taki toksyczny i zły. Idzie do tej Niniwy, głosi w tej Niniwie. Ja nie wiem nawet, jakiego przykładu tu użyć. Opowiem tak. Pamiętacie, jak w 68 roku w Pradze Związek Radziecki najechał przy pomocy innych państw, w tym Polski, Niemiec i innych, waszą wolność tutaj, praską wiosnę, i próbowali zdławić wolność Czechów. Pamiętacie? No, niektórzy historii, ale wiecie, o czym mówię, o którym wydarzeniu mówię, nie? To wyobraźcie sobie, jakby wtedy właśnie, w 68 roku, czołgi komunistów jadą na Pragę, a Pan Bóg przychodzi do ciebie i mówi: słuchaj, pojedziesz do Moskwy powiedzieć komunistom, że ich kocham. To mniej więcej w takiej sytuacji był Jonasz. Ich, Asyryjczyków? Jonasz był zły na Pana Boga, że Pan Bóg, wiecie, gdyby mógł, to by powiedział Panu Bogu: jaki ty jesteś naiwny. No tak, i wybaczył sobie. U Boga nie ma takiego wybaczania. My zapominamy o Golgocie, zapominamy, że drogośmy kupieni, ale nie naszą robotą, ale drogocenną krwią Jezusa. Jonasz był zły, że tam upiekło się im, no nie będzie kary. Boża zapłata i tak niczego mi nie odbiera, chociaż inni też są błogosławieni. Bóg dał mi w Jezusie zbawienie, amen? No ja naprawdę chcę, żeby inni też mieli Jezusa, a wy? Nie chcę, żeby mieli gorzej, żeby mieli mniej. Nie bój się, że ktoś będzie za bardzo błogosławiony. Powołanie Boże nie czyni nas lepszymi niż inni powołani. Czasami się zdarza tak w Kościele, że ktoś jest dłużej i patrzy z góry na tego, co jest krócej. To jest pierwszy sygnał, że masz problem ze swoim charakterem, ze swoim sercem. Siedząc w domu, mają swojego denara, dzieci się cieszą, żona się cieszy, no ale on się nie cieszy. Żona się go pyta: coś przyszedł z roboty taki zły. Nie uwierzy, jak ci powiem. No przecież masz denara. To nie o to chodzi. To o co chodzi? Kowalski za płotem, wiesz, o której przyszedł? O której? Słuchaj, on przyszedł o 13:00. No, też ma denara. Nie mogę się z tym pogodzić. Bo Kowalski czy Nowak, wszystko jedno, który, ten co dostał, co przyszedł później, on wie, że to jest łaska, on wie, że nie dostał to, na co zasłużył. Ale ważne jest, aby ci, którzy są dłużej, mieli czyste serce. Starszy brat, z czego musiał starszy brat zrezygnować, żeby się móc naprawdę cieszyć tym, że młodszy wrócił? Wiecie z czego? Ogólnie powiecie z pychy, ale dokładnie, wiecie z czego? Z zasług. Bo ja tu jestem zawsze wierny. Jeśli z tego zrezygnujesz, będziesz się cieszył z powrotu syna marnotrawnego. Bogaty młodzieniec musiał rozdać to, co ma, aby naprawdę być blisko Jezusa. Musiał oddać to, co ma. Chodzi o rezygnację z roszczeń naszego ja I chcę, byście zapamiętali lekcję numer dwa dzisiejszego dnia. Mowa o naszym krzyżu to mowa o tym, co zostawiamy, z czego rezygnujemy, a nie to, jakie mamy zasługi w Kościele. Zwróćcie uwagę, że prawdziwie święci ludzie to są ci, co umią coś zostawić i coś oddać, a nie ci, co umią wiele zrobić. W Kościele jest dużo ludzi, co umią dużo zrobić, ale potem wam za to tak dają popalić, że coś zrobili, że myślicie, że dobrze by było, gdyby tego nigdy nie zrobili. Przy krzyżu chodzi o to, co umiesz oddać, a nie co umiesz zrobić. I dlatego niektórzy z nas nie są szczęśliwi. Niektórzy z nas duchowo nie rosną, ponieważ żyją tylko tym, co zrobili. Co zrobili może tutaj, budując to, lub co zrobili gdzieś tam w życiu, dając, jadąc, robiąc, mówiąc, wiecie, kim ja jestem, gdzie ja nie byłem, co ja zrobiłem. Bóg mówi, to nie ma znaczenia. Przy krzyżu chodzi o to, co oddałeś, z czego zrezygnowałeś. I dlatego wdowa dająca dwie ostatnie lepty jest wielką świętą. Nikt nie został oszukany, ale ktoś spróbuje Boga uczynić na swoje podobieństwo. Bierz, co twoje i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. Bierz, co potrzebujesz. Jeśli nie przyjmujemy Jezusa, jako naszego skarbu musimy odejść. Zaczniemy działać po swojemu, niezadowoleni będziemy ze szczęścia naszego brata. Bo sprawiedliwość i miłosierdzie nie polegają na tym, co się należy, ale na tym, czy widzę, co potrzebuje mój bliźni. Słyszycie mnie? Jeśli naprawdę jest w was łaska, jeśli naprawdę jest w was miłość Pana Boga, to Jezus powie, przestańcie oceniać według zasług. Zacznijcie patrzeć, co potrzebuje bliźni i przestańcie się w końcu pytać, czy mu się należy. Czy to słyszymy? Gospodarz dał każdemu to, co naprawdę potrzebował, bo nikt nie jest właścicielem Bożej łaski. I jaśniej już Pan Bóg tego nie mógł powiedzieć. Bóg ją okaże komu chce, a nasze ocenianie ludzi to tylko zwykła zawiść, nie mogąca godnie wystać przy Bożym sposobie patrzenia. Musimy umieć wszystko rozdać i naśladować Pana, a my nie potrafimy się nawet cieszyć równością, a co dopiero zacząć dawać. Widzicie, dawanie ubogim, to, o czym słyszeliśmy tutaj, co na Ukrainie się dzieje. Dawanie ubogim, to, co robicie, kiedy widzicie ubogiego, głodnego. Kiedy zatrzymujesz auto, bo widzisz gościa, który może nie jeść śniadania. Kiedy idziesz z rodziną do restauracji i widzisz kogoś, kto jest głodny i też mu dajesz. To jest akt dawania dla tych, co przyszli ostatni. I właściwie często, jeśli mu dajesz, to on je pierwszy i pierwszy cię cieszy z twoich pieniędzy. Rodzina musi poczekać, aż pan kelner przyniesie, a ten już ma. Nic nie zdążył zrobić, ale ma. Zaczynasz być podobny do Pana. Świętość nie objawia się tym, co zrobimy. Jeżeli będziecie mierzyć swoją świętość tym, co zrobiliście, to nie będzie świętość, to będzie pycha, to będą zasługi. Nie objawia się świętość naszym tym, co zrobiliśmy i zapracowaliśmy, ale tym, co pozostawimy i rozdamy dla Jezusa. Tym, co dałem Jezusowi, ocenia Pan. Bo tam wchodzą ubodzy duchem, bo ich jest Królestwo Boże. Czy to nie był problem starszego brata? Czy to nie był problem tych z denarem? Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawistne, dlatego że ja jestem dobry? I to jest temat tego wykładu. Czy oko twoje jest zawistne w tym, że ja jestem dobry? Każdy dostaje Jezusa, a w nim wszystko. Wszystko, co trzeba na czas, na dzień, który nadchodzi. On jest jeden i nie można go oddać. Każdy ma swoje miejsce u Boga. On zaprasza do swojego domu, do życia każdego. Czy możemy to przyjąć, że po prostu chodzi o Jezusa, że tu nie chodzi, kto z nas jest ważniejszy. Tu chodzi o to, abyśmy spotkali się tam, aby każdy był zbawiony, aby każdy doszedł. Tutaj odsłania się też prawdziwy motyw, zawiść, nic ponad to. Pan odsłania prawdziwie, o co chodzi. Czy oko twoje jest zawistne? Pamiętacie? Najpierw dawał tym. Ja mówiłem, psycholog by powiedział, puść najpierw tamtych, niech nie widzą. Ale właśnie Bóg mówi, co z twoim okiem? Czy jest zawistne na dobroć Bożą? Bo oko pokazuje, co jest w nas. Czy światłość, czy ciemność? Czy możecie sobie wyobrazić, zapytam tak, wstrząsnęła mną ta myśl, gdy sobie pomyślę, że mógłbym nie zrozumieć tej przypowieści. Czy możecie sobie wyobrazić, że stoicie pod krzyżem Pana na Golgocie? Z jakiegoś powodu jesteście świadkami ostatnich chwil Jezusa, zanim powierzy swego ducha Bogu i umiera na krzyżu? I słyszycie, jak Jezus szeptem mówi: jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. I wyobrażasz sobie wtedy przerwać i powiedzieć: hej, czekaj, czekaj, czekaj. Wiesz, kto to jest? Nie, 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 nie. On nic nie może zrobić. To ja powinienem to usłyszeć, bo ja mogę pójść jeszcze coś naprawić. Ale ten zbój już nic nie może. Ale to nie ja decyduję, co może i kto jest zbój. Czy nie umówiłem się z tobą na Jezusa, powie Bóg? Czy nie umówiłem się z tobą na denara? Czy nie umówiłem się na to, że będziesz ze mną? A więc co nie tak z tobą? Czy co, chcesz, żebym temu na krzyżu powiedział, że już za późno? Co mam odpowiedzieć, kiedy on powie: ostatnimi siłami, Panie, wspomnij na mnie, kiedy wejdziesz do królestwa? To co mu mam odpowiedzieć, że tam na dole stoi Mirek, który jest niezadowolony i wiesz co, wybacz, ale za późno? Idź do piekła, nic już nie mogę zrobić? Czy o to nam chodzi wobec bliźniego? Odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie usprawiedliwienia szukacie. Wyparliście się łaski, mówi apostoł Paweł w Galacjan 5:4. Jezus jest chlebem życia i wszyscy możemy mieć tego chleba tyle samo. A i tak zawsze będzie darem łaski, a nie naszych wysiłków. Nasze wysiłki to miłość do Ojca. Kochać i być mu wiernym, a nie jakieś zarobkowanie i zdobywanie gwiazdek i bycie ważniejszym. Kocham Cię, Panie, i chcę z całych moich sił, z całego mojego serca, ze wszystkich moich sił iść przez to życie tak, że Cię kocham. I tu jest sens tej historii. Mam Jezusa i to jest wszystko, co mi wystarczy. Będą oczywiście w tej ostatniej godzinie, między 11 a 12, między końcem pracy i nastaniem zmroku, tacy, którzy będą przeciwni opinii Pana. Dzieci, ostatnia to już godzina. A słyszeliście, że ma przyjść antychryst? Lecz oto już teraz jest wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Dzieci, Jezus to jest dość. Jezus wystarczy. Chciej, żeby inni mieli Go tak samo, żeby byli tak samo błogosławieni. Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Wkrótce Syn Boży umyje nogi uczniów, wracając do naszej historii. Oni jeszcze za jakiś czas będą się kłócić, kto z nich jest ważniejszy. Lecz wkrótce położą swoje życie za Pana, nie mając się za wielkich tego świata. Sprawiedliwość, o której tu mówi Pan, można zobaczyć tylko z martwym ja. Inaczej nasze ego zacznie krzyczeć i robić awanturę. Ile ja tu jestem, co ja tu zrobiłem, ile mi wolno, o ile mniej jesteś ode mnie warty, mniej duchowy, w ogóle nikt mi nie chce oklasków, nikt nie docenia, nie rozumie, nikt mnie nie docenia. Czy nie umówiłeś się na Jezusa? Czy nie umówiłeś się na denara? Rób swoje. Jezus jest twój. Pójdziesz do Królestwa Bożego. Jezus przyszedł z miłością, jaką Bóg miał od początku i nic się nam nie należało, ale dostaliśmy. Taka sama propozycja jak dla ciebie jest udziałem Henocha, Eliasza, Józefa, Pawła i Barnaby. Eliasz był takim samym człowiekiem jak my. I modlił się i Bóg działał. Dla niego Pan miał to samo, co dla nas. Ten sam udział dla zamordowanych pod władzą Cezarów chrześcijan. Ten sam udział za wygnanych przez swoją wiarę z domów. Wszyscy wejdziemy w dzień, który nadejdzie. Dzień zapłaty. A zapłatą jest... Dziękuję Ci, Jezu. Pamiętacie pieśń, którą dziś śpiewaliście? To była pieśń o zapłacie. Za Golgotę. Za krzyż. Za to Ci dziękuję, Panie. I to jest wszystko. O, lecz nadchodzi godzina i teraz już jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Jan Chryzostom uważał, że przypowieść oznacza nasze życie, ta przypowieść, którą dziś studiowałem. Dzień to czas naszego życia i nie zawsze od młodości służymy Panu, ale czas, by nie zmarnować już żali chwili i przyjść do Jezusa. Wiecie, gdyby ten fragment przeczytał ktoś ze związków zawodowych w pracy, to by prawdopodobnie dostał ataku serca albo by się wywrócił. Ale kiedy go czyta grzesznik, to zaczynamy widzieć, że Bóg jest dobry. Że Bóg jest dobry, że Bóg inaczej trochę patrzy. Bądźmy robotnikami Bożymi, z radością przyjmując to, co Pan czyni wśród nas. Każdy ma swój czas. Każdy ma swoją służbę i nagrodę, a nagrodą jest jeden denar. Albo powiem już tak, jak chciał Pan, byśmy to zrozumieli. A nagrodą jest Jezus. Jezus. Dziękuję za Jezusa. Duch Święty wielu z nas chce powiedzieć, przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czemuś ty taki nieszczęśliwy? Czemu cię tak drażnią inni? Czemu cię tak złoszczą? Nie masz krzywdy. Gdy pozwolimy, by ostatni stawali się pierwszymi, będziemy świadkami ich radości w kolejce po nasze szczęście. Bo oko będziemy mieć zdrowe. Jezus uczy nas patrzeć na potrzebę bliźniego, nie na zasługę. A radość każdego z nas będzie pełna. A więc stań w kolejce i popatrz, jak się inni cieszą. Popatrz, jak może dostają więcej niż ty. Może mają więcej, może się ich lepiej traktuje. Może ich bardziej ludzie lubią. Przestań się tym przejmować. Masz Jezusa. Królestwa Bożego szukaj najpierw. Wszystko inne otrzymasz. Przestań walczyć. Pamiętaj, krzyż i droga za Jezusem to nie to, co zrobiłeś, ale to, co naprawdę oddałeś. To nie to, kim jesteś, ale to, kim już nie jesteś. Bo żyje Pan, żyje we mnie Jezus. Podziękujemy Mu. Grupa chwały, chodźcie, podziękujemy tą przepiękną modlitwą. Niech ta modlitwa będzie naszym podziękowaniem za to, co Bóg uczynił w naszym życiu. Tą modlitwą zakończmy nasze dzisiejsze nabożeństwo, tą pieśnią. Niech to będzie zakończenie. Ale przede wszystkim skup się na tym. Jezu, dziękuję Ci za to, że przyszedłeś. I pamiętaj, kiedy zamkną się nasze oczy i stanie nasze serce, to Twoja zapłata jest pewna. Masz ją w umowie, masz ją w Bożym sercu. Na pewno nigdy nie zawiedzie nasz Jezus. Thank you.
dziękuję, tak bardzo dziękuję.